wygrać życie? Z kim wygrać życie?
Jak wygrać życie? Wierzę, że znajdę drogę. Z kim wygrać życie? Wierzę, że znajdę drogę. Z wiary się narasta. Nie, nie. Wierza się wzrasta.
W górę, w górę.
Z wiary się nie wyrasta.
Nie, nie.
Wierza się wzrasta.
Dobry Państwu. Kolejny gość Tryptyku Ostrowskiego, Jak wygrać życie. Tym razem gościmy pana Rafała Piecha, społecznika, działacza samorządowego, prezydenta Siemianowic Śląskich już drugą kadencję i przede wszystkim człowieka, który całą karierę i nie tylko swoje miasto zawierzył Bogu. Dzień dobry, panie Rafale.
Witam, panie dyrektorze, witam państwa.
Hasłem tegorocznego spotkania Tryptyku Ostrowskiego, Jak wygrać życie. Kiedyś mówił Szekspir, że życie jest teatrem, aktorami ludzie. We współczesnych czasach terminologia, którą posługujemy się, wkracza w świat sportu. Jak wygrać życie, czyli wszyscy gramy w grze prawie sportowej. Tempo naszych czasów sprzyja takim porównaniom, odnośnikom sportowym. Ale żeby wygrać, trzeba grać. Pan od wielu, wielu lat gra w tę trudną grę, powierzając swoje życie Bogu. Kiedy pan spostrzegł, że są potrzebne środki dopingujące w tej walce?
No ja myślę, że jako chyba nastolatek, bo jako młody chłopak, który z jednej strony miał wspaniałych rodziców, mam wspaniałych rodziców, którzy mnie wychowali, ale tata na samym początku nie był osobą bardzo wierzącą, nie chodził do kościoła. Mama mnie wyganiała jako takiego młodziaka. Czasem się zasiadaliśmy na ławkach, jak to zawsze było za młodu, gdzieś zamiast pójść do kościoła. I zastanawiałem się, jak to się stało, że w wieku 15-16 lat nagle dochodzi do takiej przemiany u mnie, gdzie ta relacja z Panem Bogiem staje się coraz bliższa, wspanialsza, gdzie zaczynam z Nim rozmawiać, modlić się. Jak się potem dowiedziałem od mojej babci, że moja prababcia była osobą taką bardzo uduchowioną, bardzo wierzącą, praktykującą, bardzo dużo modliła się na różańcu i okazało się, że ona miała takie doświadczenia, że 3 razy zobaczyła Matkę Najświętszą w swoim domu, to było w latach 50., 60. w Siemianowicach Śląskich, a potem jej wnuk tak naprawdę po 60 latach zostaje prezydentem i zawierza to miasto niepokalanemu sercu Maryi. I tak mi się to poukładało, że musiało to być jej potężne wsparcie. Gdzieś tam wspierała mnie z góry, wymadlała mi potrzebne łaski, aż doszło właśnie do tego momentu, gdzie zawierzyłem miasto.
Ile pan miał lat, gdy został pan prezydentem miasta wielkości porównywalnej do Ostrowa?
34 lata. Młody chłopak.
Młody chłopak.
Tak naprawdę bez doświadczenia nie ma szkół dla prezydentów. A tu się okazuje, że jeżeli człowiek zawierza wszystko Panu Bogu, to nagle, można powiedzieć, dochodzi do takiej przemiany, to światło Ducha Świętego przenika człowieka, nagle potrafi przemawiać, występować publicznie, potrafi sobie radzić w wielu sytuacjach i tak naprawdę nawet potrafi dość sprawnie zarządzać takim miastem.
A proszę powiedzieć, jako młody chłopak, miał pan czas też na sport, na grę w piłkę na przykład?
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim piłka nożna jako młodziak. A potem, pamiętam, zaraziłem się już jako 20-kilkulatek, zaraziłem się squashem. W międzyczasie jeszcze koszykówka, ale później squash. I squash pochłonął mnie, można powiedzieć, do końca. Zostałem nawet trenerem, zrobiłem uprawnienia trenerskie. Już do 30-paru lat tak naprawdę intensywnie grałem w squasha, więc to jest takie moje zamiłowanie największe, squash.
W zdrowym ciele zdrowy duch. Ale właśnie, nie poszedł pan drogą duchowości kapłańskiej, angażowania się w religię od strony tej właśnie kościelnej, tylko społecznej. Czy to był główny pana cel?
Tak, czułem właśnie jako taki młody człowiek, który z jednej strony skończył studia, chciałem zająć się jakąś działalnością społeczną, a czułem takie pragnienie, że chciałbym pomagać tym, którzy są w potrzebie. Nawet te słowa mi się wtedy zrodziły właśnie, aby nieść pomoc tym, którzy są w potrzebie. Zacząłem oczywiście od zapisania się na tamten czas do partii. Byłem rok w partii politycznej i po roku już wiedziałem, że to nie jest dla mnie. Że ja jednak chcę działać zupełnie inaczej, nie podporządkowywać się jakimś dyscyplinom partyjnym, tylko działać swobodnie na rzecz Polaków, mieszkańców. I zacząłem działać społecznie w Siemianowicach Śląskich. Organizowałem wigilię dla na początku 150, potem 200, następnie 250 dzieci. Kolacja. Okazało się, że ta kolacja była czymś niesamowitym. Te dzieci były naprawdę głodne. To był wtedy taki trudny czas też na Śląsku, gdzie bezrobocie sięgało prawie 18-19%. Więc te rodziny wielodzietne naprawdę miały ciężko. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj takie wigilie, można powiedzieć, nie są już potrzebne, ale na tamten czas, to był 2005, 6, 7, 8 rok, 2010, rok w rok organizowaliśmy takie wigilie, więc zaczęło się od takiej działalności. Potem zacząłem organizować Siemianowicki Mam Talent, zacząłem wyłapywać takie siemianowickie talenty i próbowaliśmy tym ludziom pomagać się jakoś wybić, szczególnie jeżeli mieli taki talent wokalny. Udało nam się kilka takich perełek wydobyć. To była ta działalność społeczna, od której zacząłem, potem Rada Miasta. Za pierwszym razem mi się nie udało, ale za drugim razem, kiedy już startowałem ze stowarzyszenia, swojego stowarzyszenia mieszkańców Siemianowic, uzyskałem mandat radnego.
SMS, tak?
Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic, dokładnie.
Ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa, ponieważ w pana dossier dojrzałem taki epizod. Pomimo ukończenia szkoły menedżerskiej, zaczynał pan pracę od podstaw, od pracy
zamiatacza ulic. Tak, to było niesamowite. Powiem szczerze, że jestem dumny z tego i cieszę się, bo że tak rozpoczęła się ta moja kariera. Najpierw w Hucie Jedność, tam miałem poważny wypadek, też pracowałem fizycznie, spadł mi taki kloc wsadu na nogę, nawet groziła mi amputacja.
A inna sprawa, rodzina. Założył pan rodzinę, mając też niewiele lat. Udało się dobrze pogodzić sprawy społeczne właśnie z pielęgnowaniem ogniska domowego.
Znaczy ja myślę, że bez wsparcia jak gdyby rodziny ciężko by było podjąć jakąkolwiek inicjatywę, jeżeli nie ma wsparcia żony, wsparcia dzieci, jeżeli żona pewnych działań nie akceptuje, no to wtedy na pewno funkcjonuje się dużo trudniej. Tutaj na szczęście to takie wsparcie i to błogosławieństwo żony było zawsze. Zawsze mnie wspierała, cierpliwie znosiła te wszystkie moje spotkania. Często też brałem ją ze sobą, żeby ten kontakt też był, żeby już nie mówiła, że mnie w ogóle nie ma w domu, a były faktycznie takie trudne momenty, gdzie było w tej rezydenturze na początku bardzo ciężko. I tak jak w tej działalności politycznej, samorządowej bardzo mnie wspiera, tak samo teraz w tej jeszcze trudniejszej, myślę, działalności tego ruchu Polska jest jedna, który założyliśmy. Myślę, że tu jest jeszcze trudniej, bo tu już można powiedzieć, mówimy nie o skali miasta, ale skali całego kraju i też wielkim ataku i hejcie, no to cały czas czuję i to wsparcie jest ze strony rządu.
W czasie tryptyku Ostrowskiego duże znaczenie dla nas wszystkich mają nasi patronowie, którzy są obecni dzisiaj tutaj w Kali Arena, ale również pan jest taką osobą, która jest wzorem do naśladowania przez tych młodych ludzi, którzy dzisiaj wypełniają arenę. Płynie pan nie z prądem, tylko wręcz w drugą stronę, jak ten pstrąg. Nie idzie z nurtem, ale zawsze według swoich wartości, swojego przekonania. Taka postawa na pewno powoduje, że ma pan wielu wrogów.
No i myślę, że tak. Cały czas w sercu czuję, że moją misją, takim powołaniem jest głosić prawdę. Iść z tą prawdą. Niezależnie od tego, jakie będą tego konsekwencje, muszę iść z prawdą. I to już zauważyłem w czasie tej pandemii, że jest wiele manipulacji, wiele kłamstw, wiele złych rzeczy się dzieje. Wiele ludzi zostaje skrzywdzonych, wiele ludzi traci swoje życie i czułem, że nie mogę dalej milczeć. Na szczęście mam wiele wspaniałych osób wokół siebie, wyjątkowych też, znanych osób, takich jak chociażby i Jan Pospieszalski, dr Hałat, który też niedawno odszedł, pożegnaliśmy go, także też wielka strata dla nas, bo to człowiek, który pierwszy zaczął głosić, wykrzykiwać tą prawdę, obnażać całe kłamstwo. Bardzo nam go będzie brakowało. Wiele wspaniałych osób, dr Witczak, dr Sudowski. I stwierdziliśmy, że musimy połączyć siły, aby właśnie iść z tą prawdą. I wtedy trzeba iść pod prąd, bo dzisiaj niestety prawda jest deficytowa. Dzisiaj przebija się niestety kłamstwo, przebija się manipulacja nawet przez te media głównego nurtu. I to mnie przeraża, że trudno jest dzisiaj ludziom wytłumaczyć, że premierzy, rządy, media mogą być w rękach globalistów i mogą być sterowane. To jest praktycznie nie do uwierzenia. Ludzie twierdzą, że to może być jakaś teoria spiskowa. Ale cieszę się, bo za każdym razem, kiedy zaczęliśmy głosić od września zeszłego roku tą prawdę, ja wiedziałem, że z każdym miesiącem, z każdym kwartałem my zyskujemy. bo tak naprawdę ludzie zaczęli się z każdym miesiącem, z każdym kwartałem budzić. A takim, myślę, decydującym już momentem był czas, kiedy wybuchła wojna, kiedy Rosja najechała na Ukrainę. To był taki szok dla wielu, bo z jednej strony tragiczna, dramatyczna sytuacja, ale z drugiej strony ludzie zobaczyli, że politycy, media, które robiły nagonkę przez ostatnie kilkanaście miesięcy na temat szczepień, przymusu szczepień, tragedii związanej ze zgonami, z niewydolnością oddechową, nagle po prostu od czwartej, kiedy zaczyna się najazd na Ukrainę, do godziny ósmej rano znika COVID. Nie ma pandemii.
Cud się stał.
Stał się cud, tak? Nie potrafił tego nikt. Nagle okazuje się, że nie ma pandemii. Jest temat wojny, który jest tragiczny, tak jak jeszcze raz wspomnę, ale COVID się zakończył. Nie ma przymusu szczepień. Dzisiaj minister Niedzielski mówi, że się można wycofywać z paszportów, że one już są niepotrzebne. Paranoja totalna. I to mnie cieszy, że tysiące, jak nie setki tysięcy ludzi, a mam nadzieję, że i miliony, zauważyły to i zaczęły się budzić.
Jednak mimo tego, że walczy Pan o prawdę, podkreśla Pan, że Polska jest jedna. Tutaj to jest ten promyk takiej nadziei, że powinniśmy i możemy być jednością w tym całym zamieszaniu. Jeszcze o jedną rzecz. Tak jak mówił Pan o rozwoju Siemianowic Śląskich tutaj w czasie świadectwa dzisiejszego, to rzeczywiście też swego rodzaju cud, że miasto, które Pan przejął z zerowym budżetem niemalże, nagle dokonuje wspaniałych inwestycji. O zawierzeniu Matce Bożej i Panu Bogu, jak to wszystko przebiegało?
No to jest niesamowita sytuacja, bo tak jak wspominałem, właśnie jako nastolatek gdzieś zacząłem bardzo blisko nawiązywać taką relację z Panem Bogiem. Potem sięgnąłem już jako dwudziestokilkulatek do literatury świętego Jacka, głównie do objawień maryjnych. Tak trafiłem na objawienia maryjne na Fatimę i uderzyły mnie słowa Matki Najświętszej, która mówiła: zawierzajcie memu niepokalanemu sercu i poświęcajcie swoje rodziny, swoje domy, miasta, parafie, swój kraj i świat. Wiemy, że w 1984 roku papież zawierzył niepokalanemu sercu Maryi świat i dzięki temu tak naprawdę nie doszło do wojny nuklearnej. Dzisiaj już to wiemy. I wtedy mnie to tak bardzo mocno uderzyło. Mówię, muszę doprowadzić do zawierzenia miasta Siemianowice niepokalanemu sercu Maryi, ale mając dwadzieścia kilka lat, jak mogę do czegoś takiego doprowadzić? Nie mam żadnych kontaktów. Jak? Co, pójdę do prezydenta? Przecież mnie wyśmieje. No i gdzieś to tam kiełkowało, dojrzewało w mojej głowie, w moim sercu. No ale Pan Bóg już chyba miał swój plan. Okazało się, że tak naprawdę przez te kilka lat, najpierw studia, potem ta działalność społeczna, Rada Miasta, no kiedy już zostałem radnym, no to w ten czas mówię, o, teraz już jest jakiś dobry moment, żeby może wykorzystać tą funkcję radnego, udać się do dziekana, dekanatu i zapytać go o to. I tak zrobiłem. Pojechałem, mówię, księże dziekanie, mam wspaniały pomysł. Zabierzmy miasto niepokalanemu sercu Maryi, zbierzemy wszystkich proboszczów i zrobimy. I on wtedy mi taki zimny prysznic wylał na głowę i mówi: panie Rafale, przede wszystkim to musi być inicjatywa oddolna. To my, księża, musimy zobaczyć, że wy, lud, tego chcecie, a nie, że weźmiemy proboszczów, zrobimy to w jedną niedzielę, a za trzy godziny ludzie zapomną, że w ogóle takie coś było. No i na początku, muszę powiedzieć, byłem załamany. Mówię, kurczę, rozsypało mi się wszystko, cała ta moja układanka. No ale poszedłem do domu, zacząłem to analizować i mówię, ten ksiądz ma rację, jak to ma być oddolne, no to zaczęliśmy przygotowywać specjalne tabelki, mieliśmy zespół fajnych młodych ludzi i zaczęliśmy zbierać podpisy we wszystkich parafiach, żeby podpisywały się osoby, które pragną tego zawierzenia, żeby na potwierdzenie tego mieć już to przygotowane w ilości, nie wiem, kilku tysięcy, żeby z tym udać się do dziekana. No i zaczęliśmy proces zbierania tych podpisów. Oczywiście w międzyczasie już kończy się kadencja radnego i rozpoczyna się kolejna. Zaczyna się kampania, wtedy dostaję propozycję, aby wystartować właśnie w tych wyborach już na fotel prezydenta miasta. Decyduję się, choć tak jak mówię, no, przerażony byłem, bo doświadczenia dużego nie miałem. prezydent, który w ten czas rządził, był bardzo mocny jeszcze, potężne też zaplecze takie miał przedsiębiorców, finansowe. Ja nie miałem żadnego, kompletnie żadnego. I to, co pamiętam, w moim sercu się wtedy zrodziło, to tylko to, żeby było to wsparcie Pana Boga. Pojechaliśmy do Międzybrodzia z rodziną, tam poszedłem na jedną z takich gór i powiedziałem: Panie Boże, jeżeli Ty chcesz, żebym ja został prezydentem tego miasta, to ja Ci obiecuję, że w pierwszym roku kadencji poświęcę miasto Niepokalanemu Sercu Maryi. Ale jeszcze dodałem, że obiecuję też, że co miesiąc będę przekazywał środki na 30 mszy miesięcznie za duszę w czyśćcu cierpiących. To jest niesamowita potęga i moc dusz czyśćcowych, jaki one mają power, ile mogą wyprosić potrzebnych łask. One sobie nic nie mogą dla siebie zrobić, ale my możemy im pomagać, a one mogą bardzo mocno pomagać nam i wypraszać nam potrzebne łaski. No i proszę sobie wyobrazić, ten silny prezydent, 11 kontrkandydatów, doktorów z habilitacjami, menadżerów i gdzieś tam taki 34-letni młody chłopak, parę lat po studiach, który był tylko radny, mało kto go zna, zdobywa w drugiej turze 65% głosów i zostaje prezydentem miasta. Myślę, dla wszystkich moich współpracowników, tych, którzy działali ze mną w stowarzyszeniu, najbliższych, którzy nie dawali żadnych szans, mówili: Rafał, dobrze, że to robimy, bo na następną kadencję już będziesz przygotowany, a teraz jakiś tam wynik zdobędziesz. I tu się nagle okazuje, że wśród tych kilkunastu kontrkandydatów wygrywa najmłodszy, na którego nikt nie stawiał. Zostaje prezydentem miasta. No ale tak się dzieje, jak zawiera się właśnie takie umowy z Panem Bogiem.
Wiara czyni...
Wtedy dzieją się cuda.
Cuda. No właśnie, ale to prawie jak wejść na Mount Everest bez takiego zerowego pułapu, zostać prezydentem miasta, w którym trzeba dużo, dużo zrobić. Żartobliwe pytanie Pan otrzymał. Ile zarabia Matka Boża w Pana mieście?
Niesamowite, jak dawałem świadectwo w Niepokalanowie, ono w czasie już drugiej kadencji, jak już się zaczynała, drugą kadencją, jak się zaczynała kampania, dałem tam świadectwo. Ono zostało opublikowane na YouTube. No i tak niestety, no pechowo, że prawie w czasie kampanii wyborczej, więc zaraz tygodnik nie podciągnął to, zaczął hejtować Gazeta Wyborcza i największy komplement Urbana, jaki usłyszałem i muszę go sobie jeszcze oprawić w ramkę, pokazał Maryję jako menadżerkę z rękami założonymi w garsonce z welonem i pod spodem napis: Rafał Piech, drugi syn Matki Bożej.
Więc złośliwe, ale
właśnie no tak działa właśnie. Pycha tak, u złego, że poprzez tą pychę czasem zrobi coś fajnego, jakiś komplement rzuci nieświadomie. I mówię, no to większego komplementu nie można jeszcze usłyszeć i to od Urbana. Faktycznie taki bardzo duży hejt i na rodzinę, i na mnie, że ludzie się zawiedli, że już nie będą na mnie głosować. Jak się potem okazało, wieczór wyborczy, druga w nocy, spływają wszystkie wyniki. Siemianowice Śląskie, drugi wynik w Polsce.
To pan,
prawie
8, pan
tak,
otrzymał
tak,
tyle
tak, prawie no, brakowało 0,3 do pierwszego miejsca, ale ja myślę, że to było celowe, żeby człowiek też gdzieś to pycha go nie zgubiła.
Panie Rafale, ciekawi mnie, jak młodzież w Siemianowicach Śląskich odbiera Pana działalność. No, działalność Kościoła nie zawsze jest współcześnie dobrze odbierana. Kościół jest teraz passé, są inne media, szał na świecie. Czy młodzież w Siemianowicach Śląskich docenia i pomaga Pan?
Ja myślę, że na początku może faktycznie było takie zdziwienie, tak? Co on zrobił, zawierzył miasto, co to za człowiek w ogóle, ale myślę, że ludzie przede wszystkim oceniają po czynach go poznacie. Oni mnie znają, doskonale mnie znają, wiedzą, że u mnie to jest prawdziwe, autentyczne, to płynie z serca. Ta wiara nie jest na pokaz, choć dzisiaj tak naprawdę obnoszenie się z wiarą nie przynosi raczej poklasku. No tak, tak jak właśnie pan redaktor mówi, dzisiaj jest zupełnie inaczej. Tak? Dzisiaj młodzież podchodzi z takim dystansem do Kościoła, do tego, co się dzieje, ale oni mnie znają, wiedzą, że jestem w tym wszystkim naturalny i szanują to. To tak jak prawdziwie pojęta, nie ta tak fałszywie pojęta tolerancja, ale prawdziwie. My się musimy szanować, niezależnie od poglądów, czy jesteśmy wierzący, czy nie. Jeżeli ktoś jest niewierzący, nawet u mnie w urzędzie mam takich naczelników, kierowników, którzy się obnoszą z tym, że są ateistami, siadamy naprzeciwko, tak jak z Panem, i dyskutujemy na argumenty. I się szanujemy. On lubi mnie, ja lubię jego, pomimo że mamy zupełnie różne poglądy. I myślę, na tym polega wyższość, nad tymi naszymi słabościami, że powinniśmy się wzajemnie szanować i tolerować, pomimo różnicy poglądów.
A jak Pana dzieci? Trochę o swojej rodzinie proszę powiedzieć.
No moja żona, praktycznie ten sam rocznik, poznaliśmy się w wieku 16 lat. Tak, mieliśmy 16 lat i od tego czasu jesteśmy ze sobą cały czas razem. Nie mieliśmy praktycznie nikogo. Wcześniej to jakieś może takie przelotne znajomości, ale już od nastolatków jesteśmy ze sobą razem już 22 lata prawie. Jesteśmy małżeństwem, mamy trójkę dzieci. Syn Jakub ma 19 lat, Julia ma 14 i najmłodsza Maria Magdalena ma 10. Będzie miała 10 w tym roku. Dzieci mamy wspaniałe i też czuję od nich duże wsparcie. Zresztą od momentu, jak już przychodziły na świat, to już oswajałem jak gdyby z tą świadomością, że nie jesteśmy sami, że tak naprawdę jest Pan Bóg, który nas stworzył, który dał nam to życie, dał to wszystko. I oni już dojrzewali jak gdyby w tej takiej relacji z Panem Bogiem. I to, co było dla mnie takie najpiękniejsze, to usłyszeć od syna jeszcze chyba niedawno, bo rok czy półtora roku temu powiedział mi: tato, wiesz co, ja nie wierzę w Pana Boga. Ja po prostu wiem, że On jest. Więc to jest piękne, że z całą rodziną potrafimy wieczorem w sypialni wszyscy uklęknąć i poświęcać się nawet nie raz w roku, ale codziennie dwóm sercom, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Niepokalanemu Sercu Maryi, odmówić dziesiątkę różańca i nie ma czegoś takiego: ojeju, tato, znowu. Są po prostu świadome tego wszystkiego, wiedzą, że Pan Bóg jest najważniejszy w życiu każdego człowieka i rodzina jest najważniejsza. Myślę, to jest największa siła. Jak jest to wsparcie rodziny i jest oparcie w Panu Bogu, to wtedy można góry przenosić.
Właśnie doba nie za krótka jest dla Pana. Mówił Pan, że rozpoczyna Pan dzień Eucharystią.
Tak, tak. Dzień zaczynam od Eucharystii. Prosto po mszy jadę do urzędu, do pracy. No i potem w zależności albo jadę do domu, albo jeszcze po pracy na chwilę znowu do innego kościoła, jeszcze na adorację Najświętszego Sakramentu. Uderzyły mi słowa księdza Dominika, który kiedyś powiedział: adorujcie jak tylko możecie, jak najczęściej, codziennie Pana Jezusa, 5 minut, 10 minut. Ale zróbcie to codziennie. A znajomy przychodzi do mnie i mówi: Dominik, no ale jak to jest? No ja adoruję Pana Jezusa i ja nic nie czuję. A on mówi: słuchaj, jak idziesz na plażę, kładziesz się na leżaku, słońce świeci, wiatr wieje, po godzinie wracasz do domu, ty nie wiesz kiedy, patrzysz w lustro, a ty jesteś opalony. Mówi: i tak samo jest z Panem Bogiem. Ty idziesz, klęczysz przed Najświętszym Sakramentem, czujesz tylko powiew Ducha Świętego, albo go nie czujesz, nie wiesz kiedy, a Pan Jezus cię przemienia. I tak mnie to wtedy uderzyło, to było parę lat temu. I mówię, muszę coś jeszcze zmienić w swoim życiu. I faktycznie zacząłem od tamtego czasu adorować Pana Jezusa. I wtedy zauważyłem potężną przemianę w życiu. To światło Ducha Świętego, jakie spływa na człowieka. Te różne inicjatywy, które zrodziły się w tym czasie też tej pandemii, jest czymś niesamowitym. Także zachęcam też wszystkich właśnie nie tylko do Eucharystii, choć ona jest najważniejsza, różaniec, broń atomowa, można powiedzieć, nawet potężniejsza modlitwa jest od broni atomowej. Właśnie tą bronią i tą modlitwą jest różaniec i adoracja Najświętszego Sakramentu. I tak staram się spędzać każdy dzień, ale oczywiście ten czas dla rodziny musi być. Czasem go faktycznie brakuje, ale mamy takie wspólne wieczory, jeszcze godzinkę, półtorej, gdzie z córkami czy z synem siadamy i dyskutujemy. Nie dziennie, bo dziennie nie ma na to czasu. Czasem słyszę: znowu na tym telefonie siedzisz. No wiadomo, dzisiaj telefon to jest narzędzie pracy. Człowiek tylko kontaktuje się, odpisuje, dzwoni. No i czasem dzieci też to zauważają, więc już staram się te wieczory późne, gdzie tam jeszcze możemy chwilę porozmawiać, żeby rodzinnie podyskutować.
A gdyby Pan mógł uchylić rąbka tajemnicy odnośnie tych sukcesów menadżerskich Maryi, zaczynając z pustym portfelem, zrobił Pan mnóstwo inwestycji w Siemianowicach Śląskich. Skąd Pan brał pieniądze?
Musiałbym dzisiaj powiedzieć, nie wiem. Panie redaktorze, zostało mi 950 tysięcy. Objąłem urząd właśnie prezydenta miasta. I mówię: no to powiedzcie mi, ile mamy tych pieniędzy, żeby te wszystkie obietnice teraz spełnić. No i przynoszą mi budżet i mówią: no zostało ci 950 tysięcy, tyle możesz wydać. Ja mówię: jak tyle mogę wydać? Przecież za to nawet kilometra drogi nie zrobię, a ja obiecałem, że wszystkie drogi wyremontuję, parki, skwery, baseny, termomodernizujemy przedszkola, place zabaw, dmuchańce, co tylko jest możliwe. Muszę powiedzieć, że no to był najtrudniejszy moment dla mnie, bo wtedy się podłamałem trochę, chciało mi się płakać, bo żałowałem, bardzo żałowałem, że się podjąłem tego. Mówię: co ja teraz zrobię? Przecież zawiodę tych wszystkich mieszkańców. I to nie chodziło już o funkcję moją, o mnie, tylko o to, że zawiodę tych mieszkańców. To mnie najbardziej przygniatało. I wtedy jeszcze sobie przypomniałem, że przecież obiecałem, że w pierwszym roku poświęcę miasto i zawierzę Niepokalanemu Sercu Maryi. A tu radni z SLD, z Platformy, no PiS, wiadomo, można powiedzieć, że wtedy był, radni byli przychylni. I jak tu teraz wszystkich pogodzić? No więc mówię, przecież obiecałem, że to ja zrobię jako prezydent. I 8 grudnia przygotowałem akt zawierzenia klucza do bram miasta. I właśnie 8 grudnia o 12 w parafii Krzyża Świętego w centrum oddałem to miasto, zawierzyłem Niepokalanemu Sercu Maryi. No i wtedy wszystko się zaczęło. Zaczęła się taka jazda, muszę powiedzieć, nagle 15 milionów nadwyżek, które możemy właśnie też inwestować. Wiadomo, panie redaktorze, że to nie jest tak, że jak już człowiek powierzy wszystko Panu Bogu, to się może położyć i leżeć, a Pan Bóg robi wszystko za niego. Ora in labora. Módl się i pracuj. Czyli ja jako menadżer muszę ze swojej strony zrobić wszystko, co mogę. Czyli kompletuję wspaniały zespół fachowców. Pozyskujemy praktycznie prawie 200 milionów złotych przez tą pierwszą kadencję. Mamy wspaniałych fachowców od inwestycji. No i do tego oczywiście to błogosławieństwo Pana Boga, opieka aniołów, którzy naprawdę torowali mi te wszystkie ścieżki, te zawiłości, rzeczy, które były nie do rozwiązania przez kilkanaście lat, udało nam się zrealizować, rozwiązać w kilka tygodni albo nawet miesięcy. Ale to, co jest, panie redaktorze, największym sukcesem, to jest zrealizowanie kilkuset inwestycji w 4 lata, czyli przebudowaliśmy miasto, czego nie udało się zrobić wcześniej przez 25 lat. My robimy w 4 lata, nie zadłużając miasta ani o złotówkę. Czyli ten dług, jaki zastałem, ten dług był na tym samym poziomie po 4 latach, a miasto było przebudowane. I to było dla ludzi fenomenalne.
Cuda się zdarzają.
Cuda się zdarzają, bo dzisiaj mamy tak, że chwalimy się globalnie, tutaj centralnie, rząd się chwali wieloma inicjatywami wspaniałymi, no ale się okazuje, że zadłużamy się na potęgę. Państwo jest zadłużone, no jak jeszcze nigdy nie było zadłużone, nawet w latach 60. i 70., choć wtedy mówiło się, że Gierek strasznie zadłużył Polskę. Okazuje się, że dzisiaj jesteśmy 10 razy gorzej zadłużeni. A tutaj udaje nam się właśnie utrzymać ten poziom taki, jaki był wcześniej i to pokazuje tą wielkość właśnie Pana Boga, że jeżeli zaufamy Panu Bogu, idziemy z Panem Bogiem, wypełniamy tylko Jego wolę, nie moje widzimisię, ale Jego wolę, to wtedy On błogosławi, wtedy można czynić cuda.
Sukces powoduje również czasami złe spojrzenia. Na pewno ma Pan wrogów w swoim otoczeniu. Czasami w mediach słychać też o tym, że ktoś zarzuca inne motywacje niż szlachetne Panu. Jak Pan odbiera te złe fluidy?
Ja muszę powiedzieć tak, taką śmieszną anegdotę. Przychodzą do mnie burmistrzowie, prezydenci i mówią: super, żeś sobie niszę znalazł. Genialny temat, wiesz, żeby się wybić. No i co ja mam im powiedzieć? Co mam im powiedzieć? Człowieku, to z serca mojego bije, ja idę z prawdą, z Panem Bogiem. No mówię, no przecież nie uwierzy mi nawet, no więc nawet nie komentuję. Ten hejt jest, gdzieś ta krytyka się pojawia, ale myślę, że im więcej tych kłód pod nogi, to tym większe mam przekonanie, że jest to dzieło Boże. Bo gdyby wyszło za pięknie i za łatwo, to znaczy, że byłoby to trochę podejrzane.
A obecna sytuacja społeczna spowodowana uchodźcami ukraińskimi, jak sobie Pan radzi w Siemianowicach?
Dobrze sobie radzimy. Oczywiście tutaj wspaniałe też wsparcie naszych mieszkańców, którzy, można powiedzieć, zareagowali no, fenomenalnie, jako pierwsi. Jeszcze rząd nie był gotowy, województwo nie było gotowe, samorządy gdzieś tam się przygotowywały, a ludzie zaczęli angażować się i przygotowywać, sami przygotowywali magazyn żywności, produktów, ogłosili na Facebooku, na jednym z profili pomoc dla Ukrainy i chyba w kilka dób było 5000 osób, które zaangażowały się w tą pomoc. Więc oni dali nam naprawdę tak wspaniały przykład i takie świadectwo, jak należy nieść tą pomoc. I oczywiście za tym poszły też działania samorządu, potem włączyło się województwo. Mamy MOSIR, mamy OIK, no i oczywiście też nasi mieszkańcy, którzy oddali swoje mieszkania, przyjęli do swoich domów Ukraińców. Myślę, że nie ma drugiego takiego kraju na świecie, który niósłby tak pomoc jak Polska.
Z tym, że sytuacja ta niesie też ze sobą pewne niebezpieczeństwa, które Pan również zauważa.
Zdrowy rozsądek. No to jest właśnie to, co mówię. Zdrowy rozsądek, żeby gdzieś nie popaść w jakąś paranoję. To wszystko musi mieć ręce i nogi. Czyli z jednej strony to, co mówiłem ostatnio, że trzeba nieść pomoc, no bo jak nie pomagać ludziom, którzy są w tragicznej sytuacji, tak? Małe dzieci, głodne, które nie mają nic. Uciekają z kraju, w którym jest wojna, trzeba im pomóc, ale no nie możemy ich stawiać na pierwszym miejscu, a naszych rodaków gdzieś tam odsunąć na bok, ściągać flagi polskie i wieszać flagi ukraińskie. Myślę, że tutaj musi być pewna równowaga. Wszystkich musimy traktować tak samo i równo. Zresztą Polacy to pokazali bardzo wyraźnie, że ta pomoc musi być, ale z drugiej też mówili, pamiętajcie, że jesteśmy w Polsce, my jesteśmy Polakami. Nie może być tak, że teraz wszystko dla Ukraińców, mieszkania dla Ukraińców, a moi mieszkańcy czy w innych miastach, którzy czekają 15 lat, ja im teraz powiem, słuchajcie, no jest wojna, są Ukraińcy, oni w pierwszej kolejności dostają, a wy poczekajcie kolejne 5-10 lat. To była paranoja jakaś, więc do takiej sytuacji na pewno nie możemy dopuścić, a wiemy, że i z mieszkaniami jest trudno. Jeżeli rząd nie może nam pomóc, żebyśmy zabezpieczyli mieszkania dla naszych obywateli, dla Polaków, no to jak możemy jeszcze pomagać tak bardzo innym? Tyle i na ile możemy pomóc, a uważam, że nikt na świecie nie wyciągnął tak ręki do cudzoziemców i do uchodźców jak Polacy.
Mimo sytuacji takich, które nas dotykają, właśnie trzeba grać w tę grę, trzeba wygrywać życie, ale co jest ważne w Pana postawie, w naszym spotkaniu dzisiaj, że grać, ale jeszcze starać się, żeby zasady, na których gramy, żeby były też przychylne nam, sprzyjały nam. Trzeba te zasady zdobyć najpierw, tak jak to Pan uczynił właściwie, wyznaczył sobie punkty życiowe, na których można się oprzeć, żeby właśnie wiedzieć, jak grać, żeby wygrać życie.
Znaczy ja myślę, że to hasło jest piękne, jak wygrać życie. Ja bym tylko dodał tutaj, że życie wygrać można tylko z Panem Bogiem. Tym moglibyśmy zakończyć. Nie da się inaczej, jeżeli komuś się wydaje, oczywiście, można na dwa sposoby być prezydentem, być prezesem. Można realizować swój plan, swoją misję właśnie na fotelu prezydenta, prezesa z Panem Bogiem i wtedy wiemy, że na pewno idziemy tą właściwą drogą, ale można to zrobić bez Pana Boga. Tylko pytanie, kto wtedy nas prowadzi? Kto nam podpowiada, jeżeli to nie jest Pan Bóg? Jak wiemy, że jest dobro i zło. Więc myślę, wybór należy do każdego z nas. Mamy wolną wolę i tu na końcu jeszcze, Panie redaktorze, chciałbym dodać jedną bardzo ważną rzecz, że ja to mówię już przy każdym świadectwie, dzisiaj tego nie powiedziałem tutaj, że Pan Bóg dał każdemu człowiekowi wolną wolę. Od Boga płynie miłość, wolność, a od szatana płyną podziały, segregacja i zło. No więc jeżeli słyszymy gdziekolwiek, że chcą dzielić ludzi, że chcą ich segregować w jakikolwiek sposób, no to musi nam się zaświecić czerwona lampka, uwaga, coś jest nie tak. Gdziekolwiek to słyszymy. Musimy wiedzieć, że segregacje i podziały pochodzą od szatana, od diabła, nie od Boga. Od Boga pochodzi wolność, wolny wybór. Więc jeżeli gdziekolwiek słyszysz, że chcą cię dzielić, segregować, musi ci się zaświecić czerwona lampka, że tam jest zło i uciekaj z tego miejsca.
Jak wygrać życie? Jak grać, by dojść do celu w niebie, do Pana Boga? Zastanawiamy się przez 3 dni w Ostrowie Wielkopolskim. Zastanawiamy się przez całe życie. Ale pamiętajmy o tym, że najpierw musimy walczyć o te zasady, o te reguły, na których możemy polegać. Można osiągnąć sukces z Bogiem właśnie. Gościem telewizji Dom Józefa i Radia Rodzina był prezydent Siemianowic Śląskich, pan Rafał Piech. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu i do usłyszenia.